Dzień dobry, Adam Janczewski. 200 zł za megawattogodzinę. Tyle od kwietnia mają zapłacić piekarnie i cukiernie za gaz. Takie obietnice złożył wczoraj rząd i między innymi o tym porozmawiamy z naszym porannym gościem, a jest nim ekonomista dr Arkadiusz Niedźwiecki z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Ta stawka 200 zł za megawattogodzinę. Ile to ma być niższa cena niż obecnie rynkowa?
Oczekuje się, że ta stawka w porównaniu do cen rynkowych może być nawet niższa trzykrotnie, a więc może to być rzeczywista pomoc dla podmiotów gospodarczych, no w szczególności dla tych podmiotów gospodarczych, które nas jako konsumentów zaopatrują w dobra dosłownie powszechnego użytku, czyli nasz powszedni chleb, to co konsumujemy, chleb, bułki, wyroby cukiernicze, a więc ta pomoc wydaje się jak najbardziej dobrym pomysłem.
Jeżeli chodzi o
walki z inflacją też i pomocy przedsiębiorcom w ich działalności.
Jeżeli chodzi o część kosztów w firmie, to te ceny gazu jaką część mogą stanowić?
No, w tym przypadku nie mówimy o żadnym konkretnym podmiocie gospodarczym, a więc troszeczkę uogólniamy. Szacuje się, że te koszty mogą wynosić nawet do około 50%, jeżeli chodzi o koszty rodzajowe, te, które są charakterystyką usług w zasadzie, produkcji w sektorze produkcji pieczywa.
No to wydaje się, że to jest dość dużo.
Tak, dokładnie tak, ale pamiętajmy, że w przypadku konkretnego podmiotu gospodarczego to mogą być troszeczkę inne relacje, no bo tutaj też mówimy o amortyzacji, mówimy o wynagrodzeniach, mówimy o innych kosztach rodzajowych.
Chciałbym zacytować rzecznika przedsiębiorców Adama Abramowicza. W piekarnictwie duże firmy handlowe stosują ceny dumpingowe na podstawowe produkty, na przykład otrzymują cenę bułki, kajzerki na poziomie 35 groszy, wyrównując straty z tego tytułu zwiększeniem marży na innych produktach. Tak mówił jeszcze przed wprowadzeniem niższej stawki za gaz rzecznik Adam Abramowicz. Czy to naprawdę było tak i jest tak, że przedsiębiorcy są i byli tak wspaniałomyślni, że sprzedawali nam chleb i bułki bez zysku, poniżej opłacalności?
Nie wydaje mi się, żeby taka działalność z punktu widzenia konkretnej firmy, nawet tej dużej, była możliwa. Chyba, że firma prowadziłaby strategię takiego wejścia na rynek, no ale tutaj mówimy o wejściu na rynek zagraniczny przede wszystkim, gdzie te ceny dosyć niskie, ceny niemalże dumpingowe mogą być stosowane, ale też niekoniecznie z punktu widzenia formalnego tego typu ceny mogą być stosowane w Unii Europejskiej. Ja jako konsument czy chleba, czy bułek już dawno nie kupowałem pieczywa w cenie takiej, o której był uprzejmy powiedzieć pan redaktor, czyli rząd wielkości kilkadziesiąt, ale w granicach 30 groszy za bułkę. Raczej to jest cena około 1 zł za bułkę i więcej. Jeżeli chodzi o postępowanie dużych podmiotów gospodarczych, one oczywiście mogą bardziej elastycznie funkcjonować z punktu widzenia swojej polityki cenowej niż ci najmniejsi producenci. Te podmioty rozkładają koszty swojej produkcji na większą ilość sprzedawanego asortymentu, a więc w tym kontekście wydaje mi się, że słowa pana rzecznika są po części właściwe, natomiast trudno sobie wyobrazić sytuację taką rzeczywiście, żeby duże podmioty gospodarcze stosowały ceny dumpingowe i nie chciały zarabiać na swojej produkcji.
Powiedział pan o swoich obserwacjach, a co pokazują dane, co pokazuje ekonomia, jak bardzo wzrosły w ostatnich miesiącach ceny pieczywa, między innymi, czy wyrobów cukierniczych?
Tutaj możemy posługiwać się danymi oficjalnymi Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja ta rok do roku, ta grudniowa inflacja rok do roku, to jest rząd wielkości około 16%. No i między innymi na to składają się ceny żywności. Co interesujące, ceny żywności w tym koszyku, około 16%, to rząd wielkości około 15%. No ale z kolei ceny pieczywa rok do roku, jak się szacuje, wzrosły około 20-30%. No i podobne też oczekiwania są charakterystyką tego, co wskazuje się niestety na rok 2023, czyli nadal możemy oczekiwać niestety sporych wzrostów, jeżeli chodzi o te podstawowe produkty spożywcze, to między innymi chleb.
A co z wyrobami cukierniczymi? W tym miesiącu przed nami tłusty czwartek, to w tym miesiącu nie okaże się, w tym roku nie okaże się wcale taki tłusty ze względu na oszczędności?
No to zależy. To zależy, ile będziemy chcieli wydać krótkoterminowo, no bo pamiętajmy, tutaj pan redaktor powiedział o tłustym czwartku, a więc mamy do czynienia z wydarzeniem periodycznym, nagłym. No i w przypadku takich nagłych wydarzeń gospodarczych, rynkowych, producenci, ja użyję słowa być może niekoniecznie właściwego, ale sztucznie zawyżają ceny, no bo my i tak kupimy pączki. Natomiast pojawia się pytanie, ile tych w cudzysłowie pączków kupimy. I niestety w przypadku i produkcji piekarniczej i produkcji cukierniczej obserwujemy na przestrzeni ostatniego roku bardzo mocny wzrost cen. I można oczekiwać też ze względu na to wydarzenie periodyczne, czyli ten nasz oczekiwany tłusty czwartek, że też tutaj ceny będą niestety wysokie.
Wracając do rządowej pomocy, ma ona objąć około 2700 przedsiębiorstw i kosztować budżet państwa około 300 milionów złotych od kwietnia do końca roku. Ale jest tutaj jedna uwaga, to jest rządowa pomoc de minimis, czyli bez zgody unijnych instytucji, z limitami do 200 tysięcy euro na przestrzeni 3 lat, nie wdając się już w szczegóły. Chodzi o to, że jest wiele zakładów, wiele piekarni, z którymi nawet kontaktowałem się w regionie i one faktycznie, właściciele tych zakładów mówią, że będzie to ze względu na skalę ich działalności pomoc niewystarczająca. I czy to nie jest tak, że to ci duzi, te duże zakłady dyktują ceny na rynku i może się okazać, że ta pomoc w ogóle nie wpłynie na ceny na przykład?
Zagadnienie pomocy de minimis jest zagadnieniem dość skomplikowanym. Pan redaktor był łaskawy przytoczyć poziom, ten normowany przez przepisy Unii Europejskiej, poziom pomocy de minimis na przestrzeni 3 lat, czyli rząd wielkości do 200 tysięcy euro. Do 200 tysięcy euro, czyli rząd wielkości około 800-900 tysięcy złotych na przestrzeni 3 lat. No i pamiętajmy, że ta pomoc jest przyznawana na różne cele, a więc możemy sobie wyobrazić producenta, firmę, która już wykorzystała na przykład na szkolenia znaczną część pomocy. No i pojawia się pytanie, czy w związku z tym ona rzeczywiście wykorzysta ten element pomocowy rządu, który jest przyznany. No niekoniecznie, bo ta pomoc jest limitowana. Ta pomoc z zasady jest pomocą dosyć małą po to, żeby nie zakłócić warunków konkurowania na jednolitym rynku wewnętrznym. Stąd ustawodawca wspólnotowy ustalił właśnie jej poziom na poziomie maks, no w tym przypadku 200 tysięcy euro.
To co z tymi większymi zakładami?
Jeżeli chodzi o większe zakłady, no tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z troszeczkę innym układem, jeżeli chodzi o koszty. Jeżeli chodzi o możliwości wynegocjowania cen przez tych dużych graczy rynkowych. Mówiłem chwilę temu, że no, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby tutaj te podmioty prowadziły działalność dumpingową, a więc raczej od tego typu sformułowań jestem jak najbardziej daleki. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że te podmioty mają lepsze po prostu możliwości negocjacyjne. Więcej produkują, więc tutaj korzystamy na tym klasycznym z punktu widzenia ekonomii i finansów efekcie skali produkcji. A więc jeżeli więcej produkują, no to koszty stałe, te, które są związane z produkcją, między innymi koszty wykorzystania czy hal produkcyjnych, czy inne koszty stałe, rozkładają się na większą ilość produkcji.
Rozmawiamy z ekonomistą, tak, doktorem Arkadiuszem Niedźwieckim z Uniwersytetu w Białymstoku. To jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o dotacje do cen gazu, pokrycie tych cen, ale nie wszędzie używa się w piekarniach pieców gazowych. Są też zakłady, gdzie są piece olejowe, paletowe czy elektryczne. To jak to będzie teraz, że niektórzy będą mieli łatwiej, taniej?
Z polityką gospodarczą, z polityką rządu jest tak, że to jest polityka celowana. Czyli rząd stosuje określone narzędzia, wspierając te branże, które mam nadzieję są istotne z punktu widzenia społecznego, jak najlepiej. Mam nadzieję, że rząd rzeczywiście takimi pobudkami się kieruje. Natomiast w szczegółach to jest tak, że niekoniecznie ta pomoc może trafić dosłownie do każdego. No i pan redaktor przytoczył formy zaopatrzenia w energię, tą niezbędną do produkcji chleba naszego powszedniego, troszeczkę inną niż gaz. Czyli ogólnie rzecz biorąc w piekarnictwie rzeczywiście wykorzystujemy gaz jako ten podstawowy nośnik energii plus energię elektryczną. No ale tutaj pojawia się pytanie, a te pozostałe nośniki, co z nimi? No i na ten temat na razie niewiele wiemy, delikatnie powiedziawszy, żeby nie powiedzieć, że nic nie wiemy. Ceny nośników energii są dosyć wysokie obecnie. Ich dynamika wzrostowa, jeżeli chodzi o rok do roku, była najwyższa na przestrzeni lat, w sumie kilkudziesięciu ostatnich lat. Inflacja, rząd wielkości 16%, spadek w ciągu jednego miesiąca około 1 punkt procentowy z około 17%, a więc tutaj ta tendencja może być uznana za pozytywną. Natomiast pamiętajmy, że tutaj tym głównym nośnikiem, jeżeli chodzi o inflację, jest jednak wzrost cen energii, różnej energii. Tutaj nie tylko mówimy o gazie, o prądzie elektrycznym, mówimy też o innych nośnikach energii. No i pojawia się pytanie, co z nimi. Na razie niewiele wiemy na ten temat.
Choć pewnie wydaje się to oczywiste, ale powiedzmy, skąd w ogóle wzięły się problemy z cenami na rynku gazu?
Jeżeli chodzi o rynek gazu, no ten rynek był zaopatrywany no przede wszystkim z kierunku wschodniego, czyli było to zaopatrzenie pochodzące z Rosji. No i z punktu widzenia politycznego naturalne wydają się sankcje, te, które zostały nałożone na Rosję. To między innymi dotyczy handlu nośnikami energii. No i w związku z tym, z punktu widzenia ekonomicznego, mniejsze zaopatrzenie z tamtego kierunku, trudność takiego wprost z dnia na dzień, jeżeli nawet nie z godziny na godzinę, przestawienia się z kierunku zaopatrzenia energetycznego, no i pojawił się problem cenowy.
Jeżeli te kierunki już uda się przestawić i będziemy się zaopatrywać z innych miejsc niż Rosja, czy te ceny się unormują?
No, trudne pytanie pan redaktor postawił. Według mnie, no być może państwa moje wypowiedź rozczaruje, niekoniecznie będą unormowane na niskim poziomie, takim, do którego byliśmy przyzwyczajeni jeszcze 2-3 lata temu. Czyli trudno oczekiwać powrotu do cen takich jak kilka lat temu. To też ze względu na to, że gaz rosyjski, cokolwiek by nie powiedzieć z punktu widzenia politycznego, był gazem najtańszym zaopatrującym Europę. Stąd Europa, między innymi Polska, między innymi Niemcy zaopatrywały się z tamtego kierunku. Logistycznie, blisko, tanio. Ten gaz, z którego możemy korzystać, jest po prostu droższy. No a więc trudno oczekiwać z punktu widzenia biznesowego, z punktu widzenia też wynegocjowania cen gazu z tych innych kierunków, żeby te ceny powróciły do niskiego poziomu. A więc chyba niestety należy przyzwyczajać się do tak wysokich cen gazu. Aczkolwiek moje oczekiwania w porównaniu na przykład w ogóle do inflacji rok do roku, 2022 do 2021, na szczęście się nie spełniły, bo oczekiwałem, że będzie to rząd wielkości około 20%. Inflacja to konsumencka. Okazało się, że to jest rząd wielkości około 16-17%, czyli około 3 punktów procentowych mniej niż moje oczekiwania, więc mam nadzieję, że jednak to, co powiedziałem, nie sprawdzi się. Wrócimy do cen gazu tych niższych, aczkolwiek żadnych przesłanek ku temu niestety nie ma.
Dziękuję za ten mały promyk optymizmu. Na koniec rozmowy dr Arkadiusz Niedźwiecki z Uniwersytetu w Białymstoku był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.